Widzę, że już są zdjęcia, ale to tutaj gospodarze, myślę, że zanim się rozejdziemy, jakoś przekażą dla wszystkich, którzy się zdecydowali na to, żeby mieć pamiątkowe zdjęcie. I gdy słuchaliśmy Bożego Słowa o rodzinie, to też się tak nad tym zastanawiam od jakiegoś dłuższego czasu już. Biblia bardzo, bardzo dużo miejsca. Ktoś kto bardzo głęboko analizował ten temat, doliczył się, że około 2000 razy w całej Biblii mowa jest o rodzinie, o małżeństwie. I brat tutaj wspomniał o Jozue i jego domu, że Jozue podjął decyzję i przedłużył to na swoją rodzinę, na swój dom. Takich przykładów w Bożym Słowie mamy więcej. Noe był sprawiedliwy, ale Bóg powiedział, weź swoją rodzinę i bądź zachowany. Kiedy Pan Bóg zamierzał zniszczyć Sodomę i Gomorę, to też nie tylko Lota, ale też jego rodzinę, jego dom. I w Nowym Testamencie wiele jest takich przykładów. Mi teraz na myśl przychodzi stróż więzienny. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. I tam weselił się z całym swoim domem. Przyjęli Boże Słowo. I myślę, że to jest bardzo ważne, kiedy my mamy troskę i modlimy się o to, aby nasi krewni. Obietnica jest aktualna w Bożym Słowie. Uwierz Ty, a zbawiony będzie Twój dom. Ja mam też w swojej rodzinie. Nawet byliśmy dzisiaj w nocy, tam nocowaliśmy moich teściów niedaleko stąd, około 15 kilometrów, ale nie są zbawionymi. Są bardzo mocno związani z tradycją, ale nie poznali jeszcze żywego Boga, Ewangelii. Modlimy się prawie 30 lat już za nimi i mam nadzieję i ufam Panu Bogu, że Bóg różnymi sposobami, widzimy też łaskę Bożą, ale oni w ich życiu, ale oni są jeszcze tak zamknięci, nie ma możliwości za bardzo rozmawiać. Oni patrzą się na życie, na owoce pewne i nawet mają jakąś opinię na ten temat, ale też myślę, że będzie taki czas, żebyśmy mogli się modlić. Właśnie czy o dzieci, czy o zdrowie. O różne potrzeby związane z tym obszarem. To chciałbym powiedzieć, oprócz tego, że jest tutaj już jedno pytanie, na które brat Roman będzie udzielał odpowiedzi. Chciałbym powiedzieć, że w przerwie pojawiła się też taka prośba, żeby w takim gronie, jak dzisiaj jesteśmy, mogliśmy szczerze rozmawiać na tematy intymne. Na tematy związane ze sferą życia seksualnego w małżeństwie. Jest to bardzo ważny obszar i czasami gdzieś tam w jakichś kręgach jest uznawany jako temat tabu, ale Biblia bardzo wiele na ten temat daje też nauki. I pewna osoba właśnie zaproponowała taki, w życiu małżeństw jest taki okres, kiedy są młodzi po ślubie, rozmnażają się, wychowują dzieci, później te dzieci opuszczają to gniazdo, zakładając swoje kolejne gniazdka. I jest później taki czas menopauzy w życiu kobiet. Pytanie, jak to znoszą różne osoby, i hormony, nie hormony, przyjmować, nie przyjmować. Oczywiście dzisiaj jest pierwsze to spotkanie. Temat jest bardzo obszerny, bardzo szeroki. Biblia mówi na ten temat od początku do końca Biblii. Przez całe Słowo Boże się przewija ten temat. Jeśli będzie taka potrzeba, to myślę, że bracia przyjmą ten sygnał, bo jest taka potrzeba, aby szczerze też porozmawiać na te tematy, które nas interesują. W formie pytania można zadać odpowiedź, bo to w ten czas jest najbardziej chyba takie pożyteczne, bo wiemy, o czym mówić, wiemy, co interesuje, co jest punktem też zainteresowania. Dlatego chciałbym poinformować, że jest zgłoszona taka potrzeba, zgłoszony taki problem, żeby o tych sprawach, a tak jak celowo i świadomie też, czytając ten fragment na rozpoczęcie, małżeństwo niech będzie we czci, a łoże nieskalane. Właśnie, bo to bardzo ważny element, to stół, relacje, można mówić na temat komunikacji w rodzinie, rozmowy, bo każdy z nas ma jakieś doświadczenie, jest nasilają się problemy, kiedy mąż z żoną nie rozmawia. Kiedy się mijają, nie wymieniają swoich poglądów. No ale to tak tylko tytułem wstępu, że jesteśmy, myślę, wszyscy otwarci na to, żeby szczerze rozmawiać, może na podstawie też swoich przeżyć, świadectw. I też chciałbym zachęcić, ten czas, który teraz jest przeznaczony do godziny około 16, już prawie znaczna część tego czasu minęła, ale jeśli pojawią się kolejne pytania, to bardzo proszę, może w tej sferze, o której wspomniałem dzisiaj, kogoś to bardzo interesuje i chciałby, żeby została udzielona jakaś odpowiedź. Myślę, że jest taka możliwość. Dlatego chciałbym w tym czasie poprosić brata Romana, jest tutaj pytanie, aby mógł udzielić odpowiedzi.
Pytanie chyba jest szczególnie skierowane do mnie. W dobie nadmiernego dobrobytu zauważa się wśród chrześcijan więcej u mężczyzn nadmierną otyłość. A więc czy nadmierne jedzenie nie jest równoznaczne z innymi nałogami? Moja waga akurat nie wynika z nadmiernego jedzenia, bo jem mniej niż kiedyś, to może już inna rzecz. Ja myślę tak, znamy Słowo Boże, drodzy, że jeżeli ktoś kocha jedzenie, tak to powiem, jest takie słowo obżarstwo, jest grzechem, jest czymś niewłaściwym. Są ludzie, którzy, ja nie wiem jak to można zrozumieć, spotykają się po to, żeby kilogramy mięsa wtłoczyć w siebie. A przy tym jeszcze nie wiadomo co i całe szczęście to jak najwięcej mięsa, jak najwięcej jedzenia. Myślę, że jedzenie służy nam jako potrzebne coś, co nam pozwala żyć, funkcjonować, ale takie nadmierne jest to, zresztą przez Biblię jest nazwane obżarstwo, jest grzechem i ja myślę, za dużo nie można powiedzieć. Kiedyś w dawnej, tak przy okazji historycznie, w dawnej polskiej szlachcie to mieli taki zwyczaj, że spotykali się właśnie na obżarstwie i jedli niemiłosiernej ilości, później wyrzucali siebie, siadali z powrotem, jedli. I dzisiaj też czasami można zauważać, że niektórzy kochają jedzenie. Ja mówię, że jeżeli ktoś jest zakochany w jedzeniu, to na pewno jest źle. Jeżeli ktoś stosuje obżarstwo, też jest źle. A jeżeli ktoś je po to, żeby żyć i funkcjonować i służyć Panu Bogu i dbać o rodzinę, niech go Bóg błogosławi, niech ma te zdrowe, te drogi pokarmowe bardzo zdrowe, niech mu to wszystko odpowiednio przerobią, przetrawią, zamienią w energię, w kalorie, które są potrzebne do codziennego życia. To może tyle z tym obżarstwem. Co zrobić, gdy wierzący rodzinie mąż zaniedbuje obowiązki kapłana domu? Czy w takim przypadku żona ma przyjąć obowiązek czytania Biblii, modlitwę z dziećmi? Po rozmowach żony i zachęceniu, aby mąż nadal tego nie czyni. Jak żona powinna zachęcać męża do wspólnego czytania Biblii i modlitwy? Myślę, że to pytanie by bardziej siostry odpowiedziały niż ja, ale kochani, tak powiem. Przede wszystkim, jeżeli mąż zaniedbuje to, co należy do niego jako kapłana domu, to oznacza, że jego stan duchowy jest niewłaściwy. On tak naprawdę przed obliczem Bożym nie stoi w pozycji człowieka, który wykonuje wolę swego ojca. Jeżeli mąż nie czyni takich rzeczy, powinien się bardzo głęboko zastanowić nad swoim stanem duchowym. Powinien bardzo mocno przeanalizować swoje życie, dlaczego zaniedbuje tak istotną i ważną sprawę, jaką jest czytanie Bożego Świętego Słowa. Wiecie, takie przy okazji podzielić takim przykładem. Był pewien człowiek, brat, który dość mocno pracował na niwie pańskiej, jak wiemy, że oprócz błogosławieństw, wspaniałych chwil, cudownego błogosławieństwa, są też różnego rodzaju przeżycia, problemy, trudności. I w pewnym momencie tak go zniemogły, tak go zniechęciły te różnego rodzaju problemy, zabrały mu siły, że postanowił zrezygnować w ogóle z pracy. Powiedział sobie, niech teraz inni, ja sobie będę mógł spokojnie przyjść do zboru, nic mnie nie będzie interesowało, nic mnie nie będzie obchodziło, za nic nie będę odpowiadał i tak dalej. A był to człowiek, którego Bóg mocno używał w tej służbie jego. No i tą decyzję zaczął wprowadzać w czyn. Żona była świadoma, że decyzja, którą podejmuje, jest nieprawidłowa. Rozmawiali z nim bracia, rozmawiała też żona, pokazywali mu to miejsce, że kto przyłożył rękę do pługa, obraca się wstecz, nie jest mnie godzin i tak dalej. Te inne takie miejsca Pisma Świętego nic nie pomagało. I śpią, pewnego razu śpią i on tak też to przeżywał, te swoje decyzje, bo to był następny dzień, który miał definitywnie, jednoznacznie potwierdzić swoją decyzję, że się nie wycofuje z tej decyzji i budzi się w tym, z tego snu i patrzy ku swemu zdziwieniu, a niemalże przerażeniu, a na suficie jest napis: kto przyłożył rękę do pługa, odradza się wstecz, nie jest mi godzin. Zamknął oczy, jeszcze raz patrzy, no jest napis. W tym momencie się przeląkł, zrozumiał, że jego decyzje są niewłaściwe, zerwał się z tego łóżka, zbudził żonę, wyszli, umyli się, zaczęli się modlić, zaczął prosić Boga o przebaczenie, o ułaskawienie, spędził tam chwilę czasu, za chwilę wrócili do pokoju, położyli się spać, na drugi dzień on decyzję swoje cofnął, powiedział, że dalej chce przy Bożej pomocy pracować, za to wszystko chce przeprosić zbór Boga. No i tak minęło x tam dni i tak siedzą przy herbatce i on mówi do żony: popatrzcie, kochana, jak Pan Bóg tak podobnie jak tego króla, tylko troszeczkę w innym świetle, też mnie upomniał i spowodował, że ja w końcu zrozumiałem, że jest źle. Ona patrzyła się na niego, mówi: wiesz co, kochany, ja coś ci muszę pokazać. Poszła, przynosi brystol, taki na takim dużym brystolu napisany ten werset. Okazało się, że on jak spał, ona mu przypięła do sufitu, bo już nie miała siły na niego. On się obudził przerażony, że go Bóg upomina i podjął właściwą decyzję. Czyli możecie zauważyć, że czasami macie też mądrość od Boga i potraficie właśnie w taki sposób zatrzymać męża, żeby stał na stanowisku, którego od niego Bóg żąda i wymaga. Ja myślę, że tutaj trudno ustanowić jakąkolwiek jedną definicję, ale na pewno jeżeli stało się tak, że mąż nie czyta na przykład z dziećmi Boże Słowo, oni tego pragną, chcą, to żona nie ma innego wyjścia, jak po prostu usiąść ze swoimi dziećmi, przeczytać, oczywiście nie pokazując, że ten tato to jest taki i siaki i niedobry i zły, ale po prostu przeczytać z nimi, pomodlić się z nimi, a tutaj rozmawiać z mężem, modlić się do Boga o to, aby Pan Bóg otworzył jego serce, jego wnętrze. Jeżeli nie, to po prostu powiedzieć mu, że słuchaj, to może umówimy się z braćmi, z bratem pastorem, siądziemy, porozmawiamy, poszukamy przyczyny. No tu są różne przyczyny. Na pewno nie można przejść do obowiązku, do takiego normalności i zostawić, okej, to nie ma i niech tak sobie będzie. Trzeba robić wszystko, żeby jednak ta modlitwa, czytanie Bożego Słowa w domu była i jeszcze raz była. Ja wam podzielę się jeszcze takim jednym przykładem, jak dzieci uczą się rozwiązywania problemu właśnie przez modlitwę, kiedy oglądają to w domu rodzinnym, kiedy są świadkami tego. W jednej szkole, chyba nawet też opowiadałem tu w Lubinie, no ale może nie wszyscy byli, w jednej szkole podstawowej, to było dokładnie w pierwszej klasie, gdzie dwoje dzieci chodziło do tej klasy i po zajęciach lekcyjnych, zajęciach tych świetlicowych na świetlicy, koleżanka tej wierzącej dziewczynki mówi: słuchaj, ja się boję iść do domu, ja nie chcę iść do domu, mnie w domu straszy, coś mnie gania, coś trzaska oknami, ja się boję, ja nie chcę w ogóle iść do domu. I ta wierząca pyta się: no ale dlaczego, od kiedy to ci się stało? No i to dziecko odpowiada, że naoglądało się różnych bajek, filmów i innych rzeczy i to wszystko, co oglądała w tych bajkach, to się przyniosło w jej, że tak powiem, do jej pokoju, tam gdzie spała. I ta dziewczynka wierząca na bazie własnych doświadczeń swojej rodziny takim prostym słowem: słuchaj, to się pomódl, powiedz Panu Bogu. A to dziecko mówi: ale jak ja się mam modlić? No to ja cię nauczę. No, ale jak mnie nauczysz? No to chodź, schowały się za płaszcze, tam jak to w świetlicy taki był wieszak, za tymi płaszczami się schowały. Ta dziewczynka wierząca do tej koleżanki mówi: uklęknij. No, tamta klęknęła i ona klęknęła, ja teraz powtarzaj za mną. I to dziecko w pierwszej klasie, jak umiało, mówi: proszę cię, abyś, powtarzaj za mną: Panie Jezu, ja ciebie przepraszam, może nie dokładnie te słowa, ale ten sens, ja ciebie przepraszam za to, że oglądałam te głupie bajki, ja już tego nie będę robiła, przebacz mi i proszę cię, niech mnie już nic w nocy nie straszy, ja chcę ciebie kochać, amen. No i ta dziewczynka wierząca mówi: no i co? No i nic, idź do domu i wszystko będzie okej. Okay. No ale mnie tam straszy. Ale ty się pomodliłaś, ci nie będzie straszyć. I to dziecko poszło do szkoły, przepraszam, do domu. Na drugi dzień spotykałem się w szkole, to ta dziewczynka biegnie do tej wierzącej i krzyczy: słuchaj, mnie nic nie straszyło, ja spokojnie spałem, niczego nie było, żadnych czaszków okien, niczego, wszystko było super, ale fajnie jest. Mówię, a co mam zrobić, jak gdyby się to powtórzyło? A to dziecko znowu wierzące mówi: słuchaj, to się nie powtórzy, jeżeli ty nie będziesz znowu oglądała tych bajek. Więc nie oglądaj tych bajek, a gdyby coś się działo, to po prostu tak się módl, jak ja ci powiedziałam. No jak to dzieci są szczere do bólu, no i między sobą, a skąd to wiecie, a co z tego, a jak to się stało, a dlaczego, a kto was tego nauczył i tak dalej. No a te dzieci i ta dziewczynka mówią: jak to, skąd? Z Biblii. No i na drugi dzień to już teraz relacja matki tej wierzącej. Matka patrzy się na drugi dzień, dzieci ładują książki do szkoły, jedno Biblię do tornistra, a drugie Biblię do tornistra. Tak sobie myślałem, wreszcie chyba pani kazała Biblię przynieść. Tak nie zapytała, no i dzieci poszły. Przyszła ona po dzieci, a pani ta opiekunka na świetlicy mówi: wie pani co, ja chciałam z panią porozmawiać. Ja tej razu tak przez głowę przyjęła: aha, widocznie te moje dzieciaki coś z tymi Bibliami na tutaj, że tak powiem, coś zrobiło, co się nie podoba nauczycielom, chyba będzie rozmowa. I ta nauczycielka zobaczyła, że ta mama zaczęła myśleć, co tu się mogło stać. Mówi: niech pani nie przeżywa, nic złego się nie stało, wręcz przeciwnie. I opowiada, co się dzieje. Te dzieci zainteresowanie tym faktem, że to dziecko po tej modlitwie się niczego nie bało, nic nie straszyło, co w tej Biblii jest, przyszli na świetlicę, oni te dwie Biblie na ten, ponad 20 dzieci wkoło nich i oni na przemian, to są relacje tej pani. Mówi: wie pani co, ta do tej matki, ta nauczycielka mówi, słyszymy to głos jednego dziecka, to drugiego dziecko mówi 15 minut, pół godziny, cisza, godzina. Mówimy, jak dzieci nie mamy, wszystkie dzieci tam skupione, tylko słychać głosy tych dwojga dzieci. W końcu my z ciekawości idziemy, patrzymy, a to dziecko jedno jakąś tam otwiera tą swoją Biblię dla dzieci, opowiada historię biblijną, to drugie i na przemian. I co? Mówię, wie pani co, dwie godziny te dzieci, tak jakby nie było ich w szkole, jakby nie było ich na zajęcia. Wszyscy skupione nad tą Biblią i słuchają, co te dzieci opowiadają. Tak na rzecz, mówię, pani, aż mi się głupio zrobiło, bo ja stara, nie znam tych historii, które te dzieci tak pięknie opowiadały dla innych dzieci. I teraz pytanie, skąd te dzieci to wzięły? Skąd te dzieci nauczyły się rozwiązywać problem na kolanach? Skąd te dzieci nauczyły się szukać odpowiedzi w Biblii? Po prostu były świadkami tego w domu. I kochani, my czasami nawet nie musimy mówić, ale przykład naszego życia, naszego postępowania, naszego reagowania na różne sytuacje, one się przerzucają. I teraz taki powiem negatywny. Czasami w domu jest na przykład kilkoro dzieci, mama mówi do któregoś dziecka: bądź grzeczny, a ono nie. Drugi raz powtarza, trzeci, czwarty, w końcu nie wytrzymuje i krzyczy: będziesz grzeczny czy nie? Dziecko skuczyło się pod tym krzykiem i faktycznie się wycieszyło. Na drugi dzień mama jest świadkiem, jak się rodzeństwo bawi i jedno do drugiego mówi: nie zabieraj mi zabawkę, nie zabieraj, to zabiera. W końcu też przykład z mamy. I jak nie krzyknie: nie zabieraj mi te zabawki, to młodszy wszt. Mamuś, słuchaj, tak nie wolno. A dziecko patrzy się: mamusiu, ale przecież tak się rozwiązuje problem. Tyś tak wczoraj ze mną rozwiązała, co nie? Więc możemy zauważyć, że i te negatywne, i te pozytywne rzeczy, one przechodzą na dzieci. My naprawdę, kochani, czasami nam się wydaje, że nasze dzieci, nasze maluchy nie widzą, nie reagują, małe, one naprawdę bardzo mocno przenoszą do swojego życia dokładnie to, co czyniły. Ja to kiedyś już mówiłem, mój syn jak był jeszcze w domu naszym rodzinnym, nieraz mi mówił, jak już tak podrastał: tato, ja jak urosnę, a będę miał dzieci, na pewno nie będę tak postępował jak ty, bo ty jesteś za ostry i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś tak już troszeczkę czasu minęło, kiedy on już ma swoje dzieci, on mówi: tato, wiesz co, ja się przełapuję, że dokładnie robię tak jak ty. I teraz jeżeli go dobrego nauczyłem, to chwała Panu Bogu, ale jeżeli ze mnie wziął zły przykład, ja mówię: no co ten mój syn? Nie, co Roman tyś narobił, że twój syn jest taki? Czasami tak trzeba zadać pytanie. Nie zawsze, bo czasami rodzice, jeszcze raz powtórzę, zrobią wszystko, aby dzieci były tak, jak powinny, i swoim przykładem dadzą dobry przykład, a dziecko i tak pójdzie. Ja nie mówię o takich przypadkach, ale ja mówię, że bardzo często to nie trzeba zapytać, co z dzieckiem, tylko co ja nauczyłem, jakim ja byłem wzorem dla moich dzieci, bo te dzieci po prostu to przenoszą. One po prostu dokładnie się zachowują, reagują tak, jak myśmy to reagowali, i one to przenoszą. Także tutaj kończąc, sumując tą odpowiedź, żona może zachęcać męża w różny sposób. Pierwsze, przez modlitwę do Boga, aby Pan Bóg dał zrozumieć mężowi, że nazwijmy, zaniedbuje swój obowiązek. Drugie, no wspólna rozmowa, dotknięcie delikatnie tego tematu, porozmawianie. I trzecie, no mobilizowania w różny sposób, a jeżeli to wszystko nie pomaga, no to mamy, drodzy, mamy tyle Bożego błogosławieństwa, że jako rodziny wierzące żyjemy w społecznościach, żyjemy w zborze, mamy zbór, mamy braci, do których możemy przyjść, porozmawiać i przy pomocy Bożej rozwiązać problem, lub mamy czasami taki Bristol, który trzeba przypiąć mężowi do sufitu, żeby otrząsnął się. Drogi bracie. O. Jaki rodzaj antykoncepcji jest dozwolony? Kochani, ja powiem tak. Ja myślę, że najpierw trzeba sobie zadać pytanie, jakie jest Boże błogosławieństwo skierowane do rodziny? Po drugie, pytanie, czym są dzieci, które się pojawiają w naszych rodzinach. Trzecie, czy jesteśmy gotowi na przyjęcie Bożego planu, który czasami Bóg ma z nami. Po pierwsze Boże błogosławieństwo dla pierwszej rodziny rozpoczyna się od słów rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. To są słowa Boga, to nie są słowa moje. To są pierwsze słowa Bóg uznał jako ważne, potrzebne, istotne, w tym, aby powiedzieć. Więc rozpoczął swoje błogosławieństwo od tego. Po drugie, myślę, że moglibyśmy porozmawiać na temat antykoncepcji z rodzinami, które robią wszystko, żeby miały dzieci i ich nie mają. Wtedy byśmy zrozumieli, że słowo tego typu powinno być daleko od nas oddalone. Te rodziny zrobiłyby wszystko, żeby miały dzieci i często tragedie, często ból, płacz, wylewane łzy i nie ma tych dzieci. Więc jeżeli przyjmujemy, że to jest prawda, że dziecko jest darem Boga, no to teraz zapytam się, czy Bóg myli się w obdarowaniu i daje nam to, co jest złe? Jeżeli przyjmujemy, chyba że odkreślimy, mówimy nie, to sobie w Biblii napisali, bo nie mieli co napisać i napisali, że dziecko jest darem Bożym. Jeżeli przyjmujemy, że jest to dar od Boga, to jeszcze raz powtarzam, czy jesteśmy gotowi odtrącać jakikolwiek dar, który płynie od Boga? A jeżeli odtrącamy, to w jakiej sytuacji się znajdujemy, jeżeli odtrącamy to, co Bóg, jeszcze raz powtórzę, Pan Bóg chce nam dać? I trzecie, czy jesteśmy gotowi, wchodząc w małżeństwo, być gotowi do realizowania Bożego planu, który Bóg ma z naszym małżeństwem? Nie tak dawno dostałem od młodej mężatki takie pytanie. Mówi, no wiesz wujek, chciałem coś z tobą porozmawiać. No mam jedno dziecko, minęło 12 miesięcy, znowu jestem w ciąży. No i tak ja mówię, wiesz co, za późno to pytanie zadajesz. To pytanie trzeba było sobie postawić, zanim się zakochałaś. Wtedy był czas na to pytanie, żeby się zadać, co, jak ja postąpię, jak ja zareaguję, co będzie ze mną. A jak się zakochałaś i weszłaś w te rzeczy, to niestety troszeczkę to jest za późno. I teraz wracam do tego, czy jesteśmy gotowi realizować Boży plan. Proszę zwrócić uwagę, że często w małżeństwach nasze dzieci, z naszymi dziećmi, Bóg ma swój plan. Weźmy na przykład dom rodzinny Pawła, Saula. Ja nie myślę, że tamta rodzina, mama sobie wyobrażała, że jej syn kiedyś będzie naśladowcą Jezusa Chrystusa. Wręcz przeciwnie, był wychowany w judaizmie, był przygotowany do piastowania odpowiednich stanowisk w narodzie izraelskim, znajdował się w odpowiedniej partii, miał odpowiedni status, czyli obywatelstwo rzymskie. Zresztą realizował to, co rodzice go nauczyli i rodzice nie byli nawet świadomi, że ich syn w pewnym momencie, jadąc do Damaszku, gruntownie i całkowicie się zmieni, bo na jego drodze stanie Jezus Chrystus i uczyni go tym wspaniałym sługą Bożym. I stąd napisane jest o Pawle, że zanim jeszcze zostałeś poczęty, Bóg już związał swój plan. Bóg już miał coś zaplanowane. I teraz jest pytanie, czy jesteśmy gotowi przyjąć Boży plan w naszym małżeństwie, czy my będziemy dyktować Bogu swój plan, a od Niego oczekiwać, żeby On się pod tym podpisał i realizował to, co my chcemy. Ja myślę, że to pytanie jest bardzo trudne i bardzo jednoznaczne. Znaczy te trzy pytania, myślę, te, które ja postawiłem, one w jakiś sposób nam odpowiadają na te sytuacje. Biblia mówi o współżyciu mężczyzny i kobiety, mówi, aby współżyli chyba za sprawą postu i modlitwy, czyli wtedy, kiedy podejmujemy post, podejmujemy modlitwę, to nawet Biblia mówi, wtedy jest możliwość, aby wstrzymać się od współżycia, jeżeli jest taka potrzeba w małżeństwie, a tak, abyście współżyli, abyście nie byli kuszeni przez szatana. I stąd, i tam jest napisane, skąd wiesz, tu możemy przeczytać pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian i możemy przeczytać też, to Pan Bóg bardzo wyraźnie pokazuje ta uległość mąż, żona i siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi tak, a teraz o czym pisaliśmy, dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo szeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każdy niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy, podobnie i żona mężowie. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąćcie od współżycia ze sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie i postom, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości mojej. A to, co mówię, jest zalecenie, a nie rozkazem. Proszę zwrócić uwagę, że apostoł Paweł dotyka pewnych rzeczy, że może nastąpić, nazwijmy to wstrzemięźliwość, kiedy żona jest chora, kiedy mąż jest chory. Myślę, że tutaj jest potrzebne pamiętać, że pożycie małżeńskie, użyję takiego prostego słowa, seks nie jest obowiązku, ono ma przynieść satysfakcję jednej i drugiej stronie. To nie może być, że jedna strona czegoś żąda, a druga strona musi się niewolniczo poddać. To współżycie ma budować, ma łączyć, ma dać zadowolenie jednej i drugiej stronie. Ono musi być czymś, co przynosi szczęście dla obu stron, dla męża, dla żony. Nie może być egoistyczne podejście. Bardzo często pojawia się problem, dlatego że to na ogół może ze strony mężczyzn jest takie parcie na współżycie, nie patrząc czasami na to, że się żona źle czuje, że może jest chora, że może akurat w tym momencie jest zatroskana dziećmi, może coś innego. I ja myślę, że tutaj jest potrzebne po prostu szczere, otwarte ze sobą rozmowy. Nie można uciekać od rozmów, nie można nie mówić ze sobą na ten temat, nie rozmawiać, dlatego że jeszcze raz powtórzę, współżycie małżeńskie powinno służyć dla obu stron. Obie strony powinny z tego czerpać zadowolenie. Jest to też, zresztą nawet Biblia mówi, definicję małżeństwa, opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją i stają się jednym ciałem. Więc żeby to rzeczywiście było to jedno ciało i to przynosiło radość, a nie jakieś rozgoryczenia, powinni ze sobą rozmawiać i na tyle, i w tym też się objawia miłość, czy jestem w tym momencie dla dobra, bo na przykład moja żona się źle czuje, powstrzymać swoje żądze i pożądliwości, szanując to, że ona w tej chwili jest chora. Czy nie? Bo ja muszę, bo mi się chce. Że tak powiem, że tak mówię bardzo ordynarnie i tak bardzo prosto i brzydko. Więc tak nie może być i myślę, że tutaj w tym temacie ja nie znajdę w Słowie Bożym nigdzie ani jednego miejsca akceptujące jakąkolwiek antykoncepcję. Jedyne, co tutaj Słowo Boże mówi, to, że jeżeli oboje rozmawiają ze sobą i są w stanie uzgodnić sobie pewne sprawy, czy dla postu, czy dla modlitwy, czy może ktoś jest chory, to mogą się wstrzymać. Poza tym boję się Boga i uważam, że tutaj być bardzo ostrożny. Znam takie świadectwo pewnego człowieka, który dostał podobne pytanie, jak je dzisiaj. I on powiedział swoim przykładem i bardzo ciekawym, ja go to, ten przykład pamiętam, on powiedział tak. Ja powiem na to pytanie w ten sposób. Od początku, kiedy żeśmy się pobrali ze swoją żoną, od pierwszego dnia umówiliśmy sobie, że w temacie, jeżeli chodzi o dzieci, my się całkowicie zdamy na Bożą wolę. I modlitwą, którą zasyłali niemalże codziennie, to była tej treści. Boże, daj nam dzieci tyle, ile my jesteśmy w stanie wychować dla Ciebie. I żyli normalnie, żadnej antykoncepcji, żadnego niczego i mieli tylko dwoje dzieci. W odpowiedzi na jego świadectwo, można by powiedzieć, Bóg uznał, że widocznie oni są w stanie dwoje dzieci wychować dla Boga, a pozostałe dzieci być może nie byliby w stanie. To było takie podejście, zaufanie całkowicie Bogu, poruczenie się w ręce Boże, więc są małżeństwa, które mają dużo dzieci, są małżeństwa, mimo że nie stosują antykoncepcji, nie mają tych dzieci za dużo, a są małżeństwa, które zrobiłyby wszystko, aby mieć dzieci i nie mają. Więc jeszcze raz powtórzę, zadajmy sobie te trzy pytania. Dlaczego Bóg uznał jako pierwsze słowa błogosławieństwa użyć właśnie słowo rozmnażajcie się? Po drugie, czy Biblia mówi prawdę, że dzieci są darem Bożym? I trzecie, czy jako małżeństwo jesteśmy gotowi zgodzić się i podporządkować się i być gotowym do realizowania Bożego planu, który Bóg ma z nami. I wcale tak nie będzie, że wszystkie małżeństwa będą miały bardzo dużo dzieci, będą małżeństwa, które będą miały bardzo dużo, będą małżeństwa, które będą mniej dzieci mieli, są różne sytuacje. Ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim oddać się żywemu Bogu, a chcąc mieć tutaj Boże kierownictwo, jeżeli dotyczy naszego małżeństwa i dzieci i tego pożycia, to trzeba się zastanowić, zadać sobie następne pytanie. Czy nasze pożycie małżeńskie jest takim pożyciem, które powoduje, że jesteśmy uczci u wszystkich ludzi? Czy nasze pożycie małżeńskie jest pożyciem, które jednoczy nas dwoje w jedno ciało, czy też jest wyuzdaniem lub braniem przykładu, nazwijmy w cudzysłowie, rozkoszy tego świata, które serwuje szatan i pcha do tych spraw. Jeżeli to nasze pożycie małżeńskie jest takim, które jest we czci, czyli i w oczach Boga ono jest, że nazwijmy, dobre i my w tym wszystkim poruszamy wszystko w ręce Boże, to ja powiem tak, Bóg się nigdy nie mylił i nawet w temacie małżeństwa też się nie myli. I ewentualnie naszych dzieci, które nam daje lub nam ich nie daje. Znaczy ja powiem tak, nie jestem akurat ani lekarzem, jestem trochę laikiem w tych sytuacjach. Ja mogę tylko powtórzyć to, co wiem od lekarzy i ludzi wierzących, którzy są lekarzami, są ludźmi wierzącymi. Wiem, co wiele się rzeczy na ten temat mówi. Ja wrócę znowu do tego. Jeżeli uważamy i rozumiemy, że Biblia mówi prawdę, że dzieci są darem Bożym, to znaczy, że Bóg wie nam ile dać, kiedy i jak. Jeżeli nam nie daje, my może to nas boli, nam jest to przykro, my byśmy chcieli, więc mamy dwa wyjścia. Jedno, albo się zgodzić z tym, że no tak dzieje się, że Pan Bóg nie stwarza tego, że mimo naszego współżycia nie ma tych dzieci. Mamy dwa wyjścia. Jedno, jest mnóstwo sierot, których możemy uszczęśliwić, że tak określę. Drugie, zostawić to wszystko w ręku żywego, świętego Boga. Na temat in vitro, tych innych, to są tak różne, tak skrajne opinie. Jedni twierdzą, że ileś tam komórek trzeba zamordować, ileś trzeba zamrozić, ileś trzeba zniszczyć, a jedna dopiero tam wychodzi i tak dalej. I są bardzo dużo takie dyskusje i naukowe, i teologiczne. Ja wychodzę z tego założenia w ten sposób. Ja rozumiem, może rozumiem to takie duże słowo, no ale na bazie rozumiem tego, że znam małżeństwa, które chciałyby mieć dzieci i nie mają i wiem jak przeżywają, jak często jest im trudno, jak im się łzy w oczach pokazują, kiedy widzą inne małżeństwa, które mają dzieci, ale jeżeli zaufaliśmy Panu Bogu i oddaliśmy, mówimy wszystko oddaj Jezusowi, nawet ta pieśń, co śpiewamy na chrzcie. Jeżeli wszystko, to znaczy wszystko, nie tylko dziedzinę duchową. Jeżeli wszystko, wszystko oddaję dziś Tobie, to wszystko. Całe życie, moje małżeństwo, moje siły i wszystko, co posiadam, oddaję w ręce Boga. I znowu powiem, nie wiem dlaczego, ale tak się dzieje, że niektóre małżeństwa na przykład nie mają dzieci. Myślę, że te małżeństwa dowiedzą się o tym dopiero wtedy, kiedy staną przed Bogiem. Ja bym był bardzo ostrożny do takiego posuwania się w ten sposób, dlatego że proszę zwrócić uwagę, odbiegam w tej chwili, jeżeli chodzi w ogóle o genetykę, o genetyczne różnego rodzaju działania, to proszę zwrócić uwagę, że w świecie zwierzęcym, w świecie roślinnym, wszędzie, gdzie człowiek ingerował genetycznie, doprowadzał do tragedii. Proszę zwrócić uwagę. W świecie roślinnym, w świecie zwierzęcym. Wszędzie. Dzisiaj ile się krzyczy na temat jedzenia. Okazuje się, że te jedzenia, które są genetycznie w różny sposób kierowane, niby one miały nam służyć dla naszego zdrowia, powoduje, że coraz młodsze społeczeństwo, młodsze pokolenie jest coraz słabsze, słabsze, coraz bardziej schorowane, coraz mniej odporne i można by było wymierzać. Proszę zwrócić uwagę, kiedy przekroczono prawo na przykład w stosunku do krów. I zaczęto karmić tymi różnymi mieszankami, tymi mielonymi kopytami, innymi rzeczami, robiono z tego paszę. Powstała ni stąd, ni zowąd choroba szalonych krów. Tysiące krów musiano wybić. I wszędzie, gdzie człowiek ingeruje i wkracza w sferę Bożą, ja uważam, że życie, czy to w świecie roślinnym, czy to w świecie zwierzęcym, czy w ludzkim życiu, czy w nas, a szczególnie u nas jako ludzi, znajduje się w ręku Boga. I jeżeli Bóg wiedział, jak genetycznie nas zaprojektować, żeby to było wszystko dobrze. Więc ja bym, patrząc na bazie tych różnych doświadczeń, to proszę zwrócić uwagę, do czego doprowadziły. Wszędzie, gdzie interweniował człowiek i genetycznie coś zmieniał we wszystkich rzeczach. Ja nie wiem, na ile to jest prawda, no ale piszą to na... W internecie swego czasu nie tak dawno mogłem przeczytać, że na przykład niektóre bardzo, bardzo bogate kraje zaczynają tworzyć żołnierza pół komputer, pół człowiek. I znowu genetycznie przekazują, kompletują i tworzą super, w cudzysłowie, supermana, super siłacza, który jest... I co jest ciekawego, że wszędzie, gdzie genetycznie człowiek wkracza, jest jedna rzecz, która się zauważa we wszystkim. Ten ktoś tak naprawdę traci swoją wolę. On jest podporządkowany impulsom płynącym z zewnątrz. I szatanowi zależy na tym, żeby całkowicie ingerować w nasz stan nie tylko cielesny, ale duszy naszej, aby ukształtować tak, jak sobie chce. Także ja bym prosił ludzi wierzących, jeżeli mamy takie potrzeby w zborach, lepiej razem z tą rodziną, z tym małżeństwem, trwajmy w postach, w modlitwach, szukajmy oblicza Bożego. I jeżeli Bóg uzna za słuszne, swój dar przekaże. Proszę.
Tutaj było wspomniane jedno zdanie na temat kapłaństwa. Nie zostało to rozwinięte, bo nie w tym temacie szliśmy, ale mam takie pytanie, się zgodziło, że na przykład jak jest kapłan domu i robi wszystko, aby dobrze prowadzić ten dom, bo i stara się te dzieci wychować, jak najlepiej może z Bogiem, ale jednak dziecko, kiedy dorasta i wybiera swoją wolę, idzie w ślad.
Ja myślę, że możemy wziąć przykład z Pana Jezusa. Pan Jezus wysłał swoich uczniów po dwóch i dał im przywilej, dał im prawo, dał im błogosławieństwo, aby szli, wyganiali demonów, uzdrawiali i tak dalej. Znacie tą historię. I kiedy oni wrócili do Pana Jezusa, i mówi: Panie, czy Ty wiesz, że nam demoni są posłuszni? Jezus mówi: nie z tego się radujcie, ale zupełnie z czego innego, że imiona są wasze, zapisane w Księdze Żywota Wiecznego. Jaki był efekt tej odpowiedzi Pana Jezusa? Że oni odeszli i z Jezusem więcej nie chodzili. Czasami może być tak i czasami jest tak, że rodzice zrobią wszystko, co do nich należy i ten mąż zrobi wszystko, co do nich należy, a dziecko jednak obierze swoją drogę. Więc co nam pozostało? Pozostało dla tego kapłana domu to, co ja przedtem powiedziałem o tym świadectwie. Zmobilizować siebie, swoją żonę, prosić o pomoc zbór, aby w modlitwach, w boju wołać do Boga, żeby Pan Bóg go przyciągnął swoją potężną, mocną dłonią. Są, były, są i będą takie przypadki. Tylko kapłan domu powinien zrobić to samo, skontrolować swoje życie, czy sami nie robi błędu Heliego. Znamy kapłana Heliego i dwóch jego synów. On był Heli, o Heli mamy super dobre świadectwo w Bożym Świętym Słowie, ale w stosunku do swoich synów był bardzo pobłażliwy. Zamiast wziąć rózgę i tak czasami przyłożyć konkretnie i jednoznacznie powiedzieć stop, synowie, ojej, a co ja słyszę, a wiecie, a tamto. Jaki był efekt w tym przypadku jego braku zdecydowanego działania jako kapłana? Bo on jako kapłan w stosunku do Izraela działał jednoznacznie. wyraźnie pokazywał, co jest grzech, co jest niedobre i Bóg błogosławił jego i jego służbę, jeżeli chodzi o naród. A dlaczego on tą samą taktykę, że tak określę w cudzysłowie, nie zastosował do swoich synów? Czasami w życiu naszym pojawia się, nie wiem jak to określić, my to nazywamy miłością, a ja myślę, że to trochę taka naiwność nasza, że nasze dziecko jest o tyle lepsze od innych, że jemu starczy tylko go tylko poprosić, tylko mu powiedzieć, on na pewno, bo to jest nasze kochane dziecko. Tak, to jest nasze kochane dziecko, tylko że to nasze kochane dziecko żyje w takim samym ciele, jak ja i jak ci inni, które nie są moim kochanym dzieckiem, nazwijmy w cudzysłowie, co nie? Więc metody zachowania, taki człowiek powinien, taki kapłan powinien zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście wykonał Bożą wolę? Jeżeli wykonał, a tak się stało, to pozostała mu droga dalej kapłana. Wołania, wołania i jeszcze raz wołania do Boga. Odpowiadaj, bracie Wiesławie. To było do ciebie pytanie, nie do mnie. Proszę.
Jestem zawołany do tablicy. No ja osobiście stoję na takim stanowisku, że mogą wynikać dwa zdania. Ja nie przypuszczam, że nie powinno w małżeństwie chrześcijańskim dochodzić do jakichś no, tragicznych spięć czy konfrontacji, ale jeżeli wynikają jakieś problemy, to naprawdę rodzice powinni starać się między sobą domówić, na ile to jest możliwe, na kolanach przed obliczem Pana Boga zastępów i nigdy tego ciężaru nie przerzucać na dzieci, na ich rodzice. Dlatego, że w oczach dzieci, czy one są mniejsze, czy większe, czy też samodzielne, to jednak ten ojciec i matka to jest całość. I kochają tak ojca, jak i matkę. I teraz, jeżeli by przyszło im zająć no, takie stanowisko, czy za ojcem, czy za matką, to jest bardzo taka, można by powiedzieć, trudna sytuacja. I tak, takie dzieci, chociaż nawet gdy są dorosłe, już nie mówię o małym, że przeżywają te, gdyby widzieli na ich oczach, żeby się coś działo. Ale nawet dorośli, to jest takie przeżycie. I dlatego ja osobiście chciałbym powiedzieć, że jeżeli coś wynika, dojrzali, trzeźwi, odpowiedzialni rodzice, czy to są nawet dziadki, powinni to załatwić między sobą. A jeżeli no dochodzi już do takich trudnych sytuacji, by przyszło, no to myślę, że zwrócić się przede wszystkim, jak wspomniałem, do Pana Boga. A jeżeli gdyby już tak nawet daleko zaszło, to wtedy są bracia starsi, przełożeni, zwrócić się do braci i jakoś pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji, a nie stawiać może własnych dzieci wobec no, bardzo trudnej sytuacji. Bo zawsze te rodzice są takim parasolem dla dzieci. Ja się przyznam, że zawsześmy szanowali rodziców bardzo i dopóki żył mój tato, mama wcześniej zmarła, no ja już też byłem dziadkiem wtedy, ale nagle tato jakby coś odciął, jakby brakło tego parasola nad człowiekiem. To jest taki, przeżyłem to bardzo mocno i dlatego też mówię, że my, starsi, dziadki, my, ojcowie i matki, powinniśmy czuć na sobie odpowiedzialność wobec dzieci za nasze postawy i nasze relacje.
Dobrze, może ktoś chciałby się, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to proszę, jeżeli nie ma, że ktoś świadectwa chciałby się podzielić coś z swojego życia małżeńskiego, coś przekazać, co by było taką lekcją dla nas wszystkich, to chyba są tutaj, jest to małżeństwo chyba, które ma ponad 60 lat małżeństwa, tak? Jest takie? Ponad 60 lat. Właśnie, o, siostra Hipolita, brat Władimir Zając mają ponad 60 lat małżeństwa. No, czyli witamy was, niech was Bóg błogosławi. Bracie Władku, może brat coś powie? Jak to się stało, że ta żona tyle lat z bratem wytrzymała? No nie, siostra go nie trzyma, nie, wywołany do tablicy. Proszę, bracie Władku. Bracie Władku, ale tutaj, bo brat ma nie taki mocny głos, a tu jest taki coś, co... Czyli względem siebie wzajemnie, tak? No właśnie, siostra powie, o siostra jedna powie coś. Tutaj do sióstr, siostro. Ja myślę, drodzy, że małżeństwo to jest bardzo ciekawy temat, bardzo duży temat. To, co brat Marek wspomniał, że tutaj gdzieś takie padły propozycja dotknięcia tych bardziej takich życiowych, nazwijmy, intywnych spraw. Ja myślę, że nie ma, jeżeli będzie taka wola, nie ma problemu spotkać się za jakiś czas i ruszyć następne tematy, bo non-stop tego nie będziemy poruszać, co dzisiaj poruszyliśmy, ale chciałbym tylko takie jedno powiedzieć, że ja nazywam tak, że najlepszą receptą na małżeństwo, oczywiście obok Bożego błogosławieństwa, bo to jest najważniejsze, to jest to, żeby mieć naturę archeologa. Wiecie, że archeolog to jest taki człowiek, że czym starsze, tym cenniejsze. Jeżeli w nas jest ta natura w małżeństwie, to moja żona im więcej ma zmarszczek, tym jest piękniejsza, ładniejsza i cudowniejsza. Mój mąż, im bardziej ma tego większego brzucha, to i tak jest kochany, co nie? Więc ja myślę, że to jest takie coś, taką naturę archeologa, który właśnie pokazuje, który się nie nudzi, wręcz przeciwnie, poszukuje. I to przemienia się w taką troskę. Jak wam powiem tak, młodzi ludzie w małżeństwie są zauroczeni swoim pięknem, swojego ciała, życia, współżycia i tak dalej. Później, kiedy następuje coraz więcej lat, ta miłość, ona się w czym ubogaca? W takiej trosce i zrozumieniu siebie wzajemnie, a szczególnie w takiej trosce. Powiem, ja też to kiedyś mówiłem, jak dwoje staruszków już x lat w małżeństwie piją herbatę, ta żona tak troszeczkę zaczęła słabnąć, no i dziadek strasznie przeżywał, że może zostać sam, no i tak patrzy się na tą babcię swoją, patrzy i naraz z takim przerażonym głosem mówi: słuchaj, co się stało, ty masz tutaj pieprzyka. Ona się tak patrzy, mówi: słuchaj, przecież ja miałam tego pieprzyka, jak wychodziłam za mąż. To dopiero teraz zobaczyłeś? No bo dopiero teraz dziadek bał się, że babcię stracił, to nawet pieprzyk mu przeszkadzał, trzeba z nim coś zrobić, bo być może to będzie przyczyną ewentualnej śmierci i odejścia jej męża, jego żony z tej ziemi. Ja myślę, że w tym wszystkim, drodzy, jest bardzo ważne, abyśmy umieli łączyć, bo naprawdę Biblia nie jest oderwana. Choć może to wydawało się, to dzisiaj mówiliśmy, że taka duchowa strona. Nie, Biblia nie jest oderwana od naszego małżeństwa. Biblia nie jest oderwana od radości małżeństwa, od szczęścia małżeństwa, od miłości małżeństwa. Nie chciałbym cytować słowa pieśni Salomona, to byśmy widzieli, jak tam opiewa pewne kształty kobiece i tak dalej, więc Biblia nie jest oderwana. Tylko w tym wszystkim jest, Biblia oczekuje, abyśmy to nasze szczęście, naszą radość, nasze pożycie i współżycie po prostu prowadzili w sposób, nazwijmy to, godny naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i na pewno będziemy pełni radości, pełni pokoju pełni szczęścia i dobroci. A sprawy, które tutaj wspomniał brat Marek, jeżeli myślę, że jeżeli będzie wasza wola i przy okazji, może wyprzedzam, jak uważacie, drodzy, czy jest potrzeba, żeby takie spotkania organizować? Jeżeli jakoś tak delikatnie mówicie, to nie wiem. Okej. Okay. Ja myślę, że będziemy organizować następne spotkania, będziemy poruszać następne tematy, może wchodząc w te takie bardziej, nazwijmy to cielesne, życiowe. Ale tak jak było powiedziane, chcielibyśmy, bo czas leci już, jest 4:10, chcielibyśmy spędzić chwilę czasu na modlitwie. Mamy taki wspaniały przywilej, ja nie będę już czytał, krótko zacytuję miejsca Pisma Świętego, że gdzie was dwóch albo trzech w moim imieniu, tam ja jestem pośrodku was, o cokolwiek byście poprosili Ojca, skierowali do Niego, do Boga, modlitwę w imieniu Pana Jezusa, otrzymamy, stanie się, co byście nie uzgodnili, a razem zawołali, jeżeli to jest zgodne z wolą Bożą. Znowu otrzymamy odpowiedź, że otrzymacie, proście, a otrzymacie, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, będzie wam otworzone. Więc tych miejsc Pisma Świętego jest naprawdę bardzo dużo. Ja nie muszę je czytać, nie muszę wam, bracia i siostry, udowadniać, bo wszyscy wiecie, wszyscy doświadczyliście w swoim i osobistym, i rodzinnym życiu moc, siły modlitwy. I chcielibyśmy stworzyć właśnie taki czas, takiej modlitwy, wzajemnej modlitwy. Czy jakieś małżeństwo potrzebuje wsparcia, pomocy, czy to w sprawach małżeństwa, czy w sprawach zdrowotnych, czy w sprawach wychowania dzieci, czy oddziaływania dzieci, czy być może gdzieś któreś dziecko mimo waszego wysiłku zagubiło się i utraciło tą społeczność z Bogiem. Dopóki żyjecie, macie moc, macie możliwość, macie prawo, przywilej, abyśmy to wszystko przenosili w oczy najwyższego Boga. Dlatego chciałbym dać takie pytanie, czy mi są potrzeby, czy są takie osoby, są tacy bracia, takie siostry, które chcieliby, abyśmy się za nimi pomodlili. Jeżeli są jakiekolwiek w tym temacie potrzeby, poproszę